Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dziś radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński.
Witam serdecznie Pana, witam serdecznie
już
Państwa.
Już po śniadaniu, czy jeszcze przed?
Jeszcze przed śniadaniem. Warto zdążyć, warto być na czas, tym bardziej, że różnie bywa z komunikacją, w związku z powyższym bez śniadania, ale na czas.
To może dzisiaj na śniadanie pasztecik. 56 lat dziś świętuje pasztecik szczeciński.
Zdecydowanie tak. Ja należę do tych, którzy czują magię pasztecika i czerwonego barszczu, w związku z powyższym myślę, że warto skorzystać.
To który pasztecik u Pana wygrywa?
Ja myślę chyba, że ten najbardziej klasyczny, danie osobiście, czyli z mięsem.
Z mięsem. Okej, jak wygląda sytuacja na granicy? Kilka dni temu jeszcze widziałem, że nagrywał pan filmiki, że pan granicy pilnuje. Trochę tak jakby zapomnieli pana odwołać z tej granicy, bo przecież tam się nic nie dzieje, a pan tam dalej jeździ i pilnuje. Kogo właściwie?
Czy robisz taka reduta Ordona, rozumiem, jakby w myśl przekazu pana redaktora. Znaczy ja myślę, że to jest trochę tak, że był taki czas faktyczny, kiedy służb brakowało. Był taki czas, kiedy my w jakiś sposób mogliśmy się faktycznie przydać, jakby bardziej operacyjnie, powiedzmy sobie szczerze, bo zdarzały się nawet przypadki, i to jest jakby do sprawdzenia, że z uwagi na ilość akcji, na przykład wręcz proszono nas, żebyśmy sprawdzili pewne rzeczy, choć oczywiście nie będziemy wskazywać.
To,
to na przykład zdarzała się takie sytuacje, że ktoś cofnięty przez nasze służby był następnie przez służby niemieckie kierowany tak zwany zielony pas. I na przykład zdarzało się, że
Niemcy wysyłali przez las ludzi do Polski?
Nie przez las ludzi do Polski, tylko był akurat taki przypadek, że droga przychodziła wzdłuż tak zwanej zielonej granicy. Z jakichś nieznanych nam powodów ekipa, która była wycofana przez nasze służby, była kierowana właśnie wzdłuż tej drogi. Nie wiem, czy szli do miejscowości znajdującej się 2 kilometry dalej niemieckiej, chociaż nie wiem, szczerze mówiąc, po co, czy no właśnie szukali jakichś przejść. Ale ja muszę powiedzieć w ten sposób. Trudno, szukając tej całej sytuacji politycznej, znaleźć miejsce, kiedy służby, tak zwani obrońcy granic, bo to naprawdę nie chodzi w tym wypadku, my byliśmy trochę innej organizacji niż Ruch Obrony Granic, chociaż mijaliśmy się dosyć często. Trudno byłoby wskazać miejsca, gdzie służby były negatywnie do nastawione, albo my negatywnie nastawieni do służb.
Ale to jest tak, chce pan powiedzieć, że służby was prosiły o pomoc w niektórych momentach?
Zdarzyło się raz czy dwa razy, to jest autentyczna sytuacja, chociaż nie będę wchodził w szczegóły.
Ale jest tak, że dzisiaj wy tam jesteście potrzebni jeszcze na tej granicy w ogóle? Czy zdarzyło się w ogóle tak, żeby pan osobiście cofnął kogoś z granicy? No bo chyba nie wylegitymował, bo do tego...
Nie, zdecydowanie nie. Wiem, że były różne sytuacje, na pewno my nie sprawdzaliśmy nikomu dokumentów, natomiast nieraz się zdarzyła sytuacja, kiedy jakaś grupka ludzi gdzieś tam przebijała się, mówiąc kolokwialnie, przez jakieś takie przejście rowerowe, widząc latarki, widząc na przykład osoby, które tam stały, czy dostrzegając odpalone telefony komórkowe, po prostu ktoś się wycofywał.
No, w lesie ciemno, z latarką stoi potężny mężczyzna bez włosów na głowie, można się przestraszyć może po prostu.
Ja przeważnie chodziłem w czapce, natomiast nie, wydaje mi się, że rowerzyści na przykład, i to bardzo często z różnych, o różnych poglądach politycznych, raczej nie bali się mnie, w związku z powyższym chyba nie byłem tych groźnych, czapki nie zdejmowałem na wszelki wypadek. Wydaje mi się, że to nie była kwestia obawy, wydaje mi się po prostu, że... Ja muszę zresztą powiedzieć, wybór Rosówka to nie jest przypadek. Proszę pamiętać, że są nagrania jeszcze z okresu, kiedy nie było tam polskich służb, kiedy po prostu wjechały 2 niemieckie busy, zaparkowały na wysokości takich mieszkań socjalnych, opuściło je 4 czy 5 osób niezidentyfikowanych bliżej, natomiast no, wyróżniających się w pewien sposób specyficzny zdaniem mieszkańców, busy następnie odjechały, te osoby gdzieś wędrowały w kierunku Polski.
Kończąc temat, wraca pan jeszcze na granicę i pilnować, czy to już koniec?
Bywam na granicy, ale to głównie nie z tego powodu, żeby teraz pilnować. Zresztą w dużym stopniu to polegało troszeczkę na tym, że mieliśmy informacje, czy takie nasze własne doświadczenia wskazywały, że kiedy my jesteśmy, to jakoś te kontrole być może trochę bardziej są prowadzone, być może większe możliwości ma Straż Graniczna, mówiąc żartobliwie. Natomiast my bardzo blisko poznaliśmy się też z obywatelami Rosówka, z mieszkańcami Rosówka. Wczoraj na przykład było zorganizowane ognisko dla dzieci, my tam byliśmy, pozwoliliśmy sobie pewne prezenty tam robić. Dzieciaki, które nam pomagały wcześniej na przykład w pewnych pracach, razem z nami się bawiły, gdzieś tam śpiewały, no trochę tak bardziej prospołecznie teraz.
Czy jedzie pan, robi sobie filmik na granicy, wrzuca do sieci, do mediów społecznościowych, bo to jest tani i szybki sposób na robienie sobie politycznego PR-u?
Nie, z pewnością taki, nie taki był ideał, zresztą tak jak mówię, wczoraj byliśmy na granicy z kolegami, nie powstał z tego żaden filmik.
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dziś o 16:00 konferencja mieszkańców Gryfina, którzy będą apelować do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie ustaw.
No tak, bo poza zwolennikami, którzy są z pewnością, mamy też bardzo liczne grupy przeciwników, którzy obawiają się może nie samego parku Doliny Dolnej Odry jako powołania pewnego aktu, ale już tych dodatkowych, wynikających no właśnie z okolic. Obawiają się zmniejszenia ruchu, obawiają się potencjalnych jakby ograniczeń dla inwestycji. No wygląda na to, patrząc po tym, co się dzieje, że jednak ma to faktycznie znaczenie i ci mieszkańcy mają dużo, dużo racji.
Vestas nie będzie zatrudniał 1000 osób w Szczecinie. Offshore nie jest tak bardzo ofensywne, jak się spodziewano, i z tego powodu Vestas wycofuje się ze Szczecina. Smutna wiadomość?
Bardzo smutna wiadomość. Ja muszę powiedzieć, że mówi się o 1000 osób zatrudnionych wprost w Vestasie, natomiast jeżeli doliczymy do tego podwykonawców, logistykę, podwykonawców branżowych, czyli wysoka technologia, to mówimy o kilku tysiącach osób. I ja muszę powiedzieć w ten sposób. Brakuje gotowych kwot kontraktacyjnych. Brakuje jasnych deklaracji rządu co do offshore, bo co do inshore, czyli tych lądowych, tutaj mieliśmy jasną deklarację pana premiera Donalda Tuska. Natomiast w przypadku tych offshore'owych właśnie nic się nie dzieje. W związku z powyższym Vestas z posiadanych przeze mnie informacji bardziej inwestuje teraz w Goleniów, bo tam są właśnie te inshore'y, tak zwane lądowe. A niestety czeka prawdopodobnie na jasną decyzję, jasną deklarację odnośnie offshore'ów. Szkoda.
Czy to nie musi być jeszcze ostateczne wycofanie się? To może być przeczekanie?
Moim zdaniem to może być przeczekanie. Świadczą choćby o tym kwestie dotyczące dróg, bo jednak zwróćmy uwagę, Vestas prosił kilka rzeczy, między innymi o te drogi, które zresztą notabene znalazły się w tym wysokim, moim zdaniem nieco zawyżonym kosztorysie dotyczącym Świtu-Skolwin. Ale ta droga była dla nich kluczowa. Zresztą tak samo jak współpraca choćby z samym Świtem. Wydaje mi się, że jak każdy potężny kapitał dysponujący odpowiednimi służbami białego wywiadu, mówiąc kolokwialnie, analitykami giełdowymi, z pewnością mogą wrócić, jeżeli będą konkrety. Tych konkretów niestety na razie ze strony naszego rządu brakuje.
Skoro wywołał pan Świt-Skolwin, to przejdźmy do tego tematu. Tutaj też klamka zapadła. Jakiś remont ma być, ale na pewno nie taki, jakiego spodziewał się właściciel tego klubu.
No ja ubolewam. Ja nie ukrywam, że ubolewam, dlatego że klub czekał przez wiele lat i ja osobiście bardzo cieszę się z deklaracji mówiących o 5, mało tego, nawet być może 6 obiektach, które miały być zrobione na poszczególnych osiedlach. Ale wczoraj mieliśmy na ten temat, nie ukrywam, również w Radio Szczecinu, pana redaktora, pana prezesa, dyskusję na ten temat i sprawa jest następująca. Czym innym jest pojedyncze boisko, na którym jest pan, który na przykład opiekuje się tam, wpuszcza, a zupełnie czym innym jest mocny, zdecydowany system szkolenia, jaki jest na przykład w Świcie Szczecin. Zwróćmy uwagę, ponad 400, chyba 40 juniorów. Tam są odpowiednie służby medyczne, tam są odpowiedni wykwalifikowani trenerzy, tam jest zupełnie inny system. W związku z tym ja rozumiem, że deklaracja, że pomoże się uzyskać dopuszczenie do drugiej, a daj Panie Boże, nawet pierwszej ligi, jest czymś pozytywnym. Natomiast szkoda Świtu, szkoda tych nerwów, ponad 300, od 300 do 600 kibiców informowało, że pojawią się na sesji Rady Miasta. Zostało to wycofane przez prezesa, który wolał rozmawiać. Mam nadzieję, że ten czas, to chwila wytchnienia dla przedstawicieli miasta, kiedy przeanalizują to wszystko dokładnie i skupią się na tym, co do klubu jest ważne.
A co jest ważne?
Przede wszystkim uzyskanie bez jakichkolwiek, bo teraz mamy warunkową dopuszczenie do gry, dlatego mówimy tutaj przede wszystkim o budynkach socjalnych, przede wszystkim o miejscu operacyjnym odpowiedzialnym za realizację transmisji i kwestii bezpieczeństwa, ale mówimy też po prostu o godnych warunkach dla piłkarzy, ponieważ zdarzało się na przykład tak, że zawodnicy Legii Warszawa przybierali się w wiekowych barakach, prawda, gdzie pewnie nie zdawali sobie sprawy, że jeszcze takie obiekty w Polsce istnieją.
Za kilka dni otwarcie parkingu w 36 kwartale, ponad 200 miejsc parkingowych, ale ma być na tyle drogi, że chyba będzie pusty, no bo jeśli mieszkańcy mają płacić kilkaset złotych miesięcznie, a wydawać by się mogło, że mogliby zjechać pod ziemię i zwolnić te miejsca parkingowe na zewnątrz.
No właśnie. Ta kwota, którą wydano na parking przy budowie, jest po prostu przerzucana jeden do jednego na potencjalnych najemców. Natomiast pamiętajmy, że tam były wyjątkowo skomplikowane warunki do pracy. Tam przy funkcjonujących kamienicach, przy normalnie żyjących mieszkańcach musiano to zrealizować. Stąd niewiarygodne wręcz kwoty, tam rzędu chyba 250 tysięcy za jedno miejsce parkingowe, jeżeli dobrze pamiętam. Zresztą warto, jeżeli pan redaktor pozwoli, trochę sprostować, bo często w czasie dyskusji na temat parkingowców pojawia się ta kwota. A pamiętajmy, że tam były naprawdę ekstraordynaryjne warunki tworzenia tego parkingu. Wydaje mi się, że lepiej, jak to się mówi, wróbel garści niż gołąb na dachu. W związku z powyższym, ja domyślam się, że trwa swego rodzaju gra rynkowa, czy ktoś się zdecyduje, czy uda nam się uzyskać zapełnienie. Natomiast nie szedłem w tym kierunku. Coś takiego jak kapitał czasu również istnieje w zarządzaniu każdą organizacją. Mówię tutaj na przykład o Szczecinie. W związku z powyższym ten kapitał czasu mieszkańców też jest bardzo ważny. Nie blokujmy dróg, twórzmy nowe miejsca parkingowe, budujmy parkingowce. To jest taki mój gorący apel do władzy miasta. Dajmy również rozsądną cenę.
A rozsądna cena to ile? Stówka miesięcznie?
Nie chciałbym tutaj, jak dla mnie, jak najmniej, mówiąc kolokwialnie. Mm-hmm. Jeżeli byśmy to zrównoważyli mniej więcej z poziomem na przykład biletu miesięcznego, to byłoby pewnie za dużo dla mieszkańców. Wprowadźmy dwa poziomy dla mieszkańców, mówiąc kolokwialnie, i dla osób zewnętrznych. Co do konkretnych kwot, myślę, że tutaj służby finansowe, ekonomiczne powinny wyliczyć, ale na pewno nie jeden do jednego, zbyt często w ostatnim czasie jeden do jednego przerzuca się koszty funkcjonowania na mieszkańców.
Wydział Kultury Miasta nie ma szczęścia, czy nie ma szefa, nie ma wiceszefa, nie ma dyrektora, nie ma wicedyrektora. Prezydent Marcin Biskupski radzi sobie z kulturą, czy średnio?
No, nie chciałbym tutaj personalnie wskazywać, natomiast mam wrażenie, że faktycznie w sferze kultury jest po prostu chaos. Odchodzą naczelnicy, nie są rozstrzygane konkursy, albo są rozstrzygane, ktoś się wycofuje z uwagi na jakieś prywatne względy. No, nie będę tego rozwijał, bo jakby nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Mam wrażenie, że jest swego rodzaju przesilenie polityczne w tym obszarze i właśnie obszar kultury niestety stał się tego miejscem. No, dodajmy do tego jeszcze teatr współczesny, bo z mojej perspektywy mimo wszystko jednak wcześniejsza decyzja o tym, żeby rozbudowywać tą tylną część, w cudzysłowie, Muzeum Narodowego, potem wskazanie miejsca, ale jednak bez finansów, a w międzyczasie ktoś wykupił namiot używany przez operę, operetkę.
Hala Opery.
Tak, tak.
Na energetyków.
Okazuje się, że ta firma z Krakowa, która miała to wybudować w Krakowie, z posiadanej przeze mnie informacji, nie jest w stanie tego, zdaje się, użyć. W związku z powyższym istniało naturalne miejsce, na które w tym czasie na przykład mógłby się przynieść teatr współczesny. Zmarnowaliśmy ten potencjał. Ja powiem tak, mam nadzieję, że te słowa, które mówią o tym, że pan prezydent się wdraża, buduje pewną nową jakość, która za chwilę zacznie funkcjonować, należy przyjąć dobrą monetę. Ja niestety na ten moment tak się nie czuję. No, spodobała mi się, nie ukrywam, decyzja dotycząca na przykład willi Lenca, tak? Bo jednak pani profesor gwarantuje w moim przekonaniu pewną jakość.
Ale to uważa pan, że ta decyzja jest już ostateczna tak naprawdę, że skoro prezydent podjął decyzję, no to zebranie opinii jest tylko w pewnym sensie formalnością?
Znaczy ja mam nadzieję, że tak jest, chociaż z wczorajszej rozmowy jedna z radnych Koalicji Obywatelskiej wskazała, że w jej przekonaniu tam nie ma miejsca dla pani profesor, tylko raczej na czystą ekspozycję. Ja osobiście się z tym nie zgadzam, bo w moim przekonaniu każdy, kto był w willi Lenca, wręcz wie, że to nie jest miejsce tylko do, przepraszam za wrażenie, jakiegoś tam po prostu wystawy trzeba teatrzyku, to miejsce aż prosi o to, żeby tam przeprowadzić rzeczową dyskusję na temat kultury szczecińskiej. Obawiam się, że to nie jest ostatni etap, natomiast ja bym chciał, żeby to był ostatni etap, bo im więcej stabilizacji w tym wszystkim, przed chwilą mówiliśmy o sporcie, jeżeli jest stabilizacja, to te żarna urzędnicze mielą spokojnie, może nie za szybko, ale jednak precyzyjnie w konkretnym kierunku. Natomiast słynne powiedzenie z wojska, ciągła zmiana decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia, to nie jest najlepszy prognostyk.
Jednak no, można było namówić panią profesor, żeby wystartowała chociażby w konkursie na dyrektorkę, a tutaj trochę no, się cofamy, no bo takie wskazywanie nazwisk zamiast otwartych konkursów, to chyba nie tego chcemy. Otwarte konkursy brzmią bardziej transparentnie.
Ja myślę, że gdyby nie ten kilkukrotny nieudany konkurs, plus te problemy w innych instytucjach, z pewnością bym się zgodził. Natomiast na tym etapie, być może na okres przejściowy, bo nie wiem, jakie są założenia, wydaje mi się, że stabilizacja to jest najlepsze, co może się zdarzyć. Pamiętajmy też, że artyści, osoby związane z kulturą, one szukają też spokoju, tak żeby móc realizować swoje cele. gdybym na przykład był, strzelam, dyrygentem albo jakimś artystą i ktoś mi zaproponował współpracę z jakąś odpowiednią instytucją kultury, gdzie miałbym informację, że za chwilę może się zmienić całkowicie koncepcja kulturalna, całkowicie może się zmienić na przykład kierunek, w którym to idzie. Ja bym się bał ryzykować. W związku z powyższym, dla spokoju, jak to się mówi w polskie powiedzenie, wolniej jedziesz, dalej pojedziesz. O.
Watchdog Polska, Szymon Osowski, prawnik, szef tej organizacji, twierdzi, że miasto Szczecin konkretnie nie może sobie tak po prostu ustalać progu frekwencyjnego przy wyborach do rad osiedli i tak naprawdę można podważyć te wybory, które ostatnio się odbyły, i to brak rad w kilku ważnych osiedlach, chociażby w Szczecinie Centrum. Jak pan to skomentuje?
Szczecin Centrum, no dla mnie też bardzo ważne, że Lechowa, prawda? Mm-hmm. Też potężne, olbrzymie osiedle. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że trzeba bardzo bacznie przyjrzeć się tej analizie prawnej. Ja przyznam, że jeszcze nie jestem na tym etapie, że mogę się w sposób jednoznaczny tutaj wypowiedzieć. Natomiast znając wypowiadającego się jakby jego kompetencje, z pewnością warto się temu przyjrzeć. Z drugiej strony pamiętam, i to trzeba powiedzieć uczciwie, że pan prezydent Łukasz Kadłubowski dość mocno tym tematem się zajął. To było bacznie analizowane. W związku z powyższym w moim przekonaniu bazujemy teraz jakby na dwóch mocnych analizach, mocnych stanowiskach prawnych. Natomiast powiem tak, już na chwilę odkładając absolutnie taką sytuację, podobnie jak w kulturze, jednak świat nie lubi pustki i tak duże osiedle jak na przykład właśnie Centrum czy Żelechowa zdecydowanie powinny mieć swoich przedstawicieli, nawet po to, żeby mogli reprezentować mieszkańców na zasadzie pewnych interesariuszy. Ja zresztą byłem bardzo mocno za pewnym projektem, który się pojawił znowu w przestrzeni publicznej na zasadzie petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdzie proponowano, żeby rady osiedla brały większy udział, większy poziom partycypacji miały w nowych projektach dotyczących na przykład budowlanki, na przykład pewnych konkretnych rozwiązań. Jak największy udział społeczeństwa jest tutaj chyba kluczowy, o tym mówią wszyscy samorządowcy. Sytuacja, kiedy nie ma rady osiedla, w moim przekonaniu brakuje jednego z kluczowych elementów, tej właśnie partycypacji społecznej.
Myśli pan, że Szczecin będzie miał kłopot z tego powodu, że sobie ustalił regulamin, który może być niezgodny z prawem?
Mam nadzieję, że nie. Chociaż przyznam, że znając dotychczasowe analizy, no właśnie kolegi, który to analizował, może tak być. Na razie nie, jak lubię, nie analizowaliśmy tego w tym sensie, żeby wystąpić z jakimś konkretnym, ale może się tak faktycznie pojawić. Nie chciałbym chaosu, bo to byłby kolejny obszar, jak wynika z naszej rozmowy, gdzie ten chaos jest.
Na koniec jeszcze pytania o ogólnopolską politykę. Robert Bąkiewicz, jak pan ocenia kontrowersje wokół niego, ostatnie jego wypowiedzi? Czy powinien znaleźć się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości?
Oj, na szczęście jestem w tej dobrej sytuacji, że nie muszę decydować o tym. Ja oczywiście przyjmę każdą decyzję w tym względzie i ona będzie z pewnością przemyślana i dobra. Ja powiem w ten sposób. Sam będąc na granicy, proszę pozwolić, że ja trochę, być może pan redaktor uzna, że trochę odchodzę od odpowiedzi na pana pytanie, ale sam będąc na granicy, a będąc chyba osobą niezbyt kontrowersyjną, swoją dozę komentarzy, ataków personalnych też niestety otrzymałem. I trudno w takiej sytuacji naprawdę czasami zachować spokój.
No właśnie dlatego pana pytam, bo pan też był na tej granicy, dlatego Roberta Bąkiewicza.
Sporo czytam na swój temat w komentarzach i to są czasami naprawdę wyjątkowo nie na poziomie komentarzy.
I na koniec nowy projekt ustawy o tak zwanych związkach partnerskich, ustawa o osobie najbliższej. Czy jest szansa na poparcie ze strony Prawa i Sprawiedliwości na podpis prezydenta Karola Nawrockiego?
To z tego, co słyszałem, jest duża obawa, że taki projekt mógłby w jakiś sposób umniejszyć znaczenie rodziny. Wiele środowisk, wielu naukowców, prawników twierdzi, że to byłoby zaburzenie pewnego ładu konstytucyjnego. Wydaje mi się, że o ile sam problem i chęć pomocy ludziom żyjącym w związkach powinna być cały czas na bieżąco analizowana, na tyle same rozwiązanie chyba nie jest najszczególnie udane i chyba nie zyska jednak akceptacji.
Czyli nadal będziemy mieli taki kłopot, że chociażby osoby mieszkające pod jednym dachem, będące w związku partnerskim homoseksualnym, nie będą mogły uzyskiwać informacji w szpitalu o najbliższej osobie.
Czy ja bym chyba
osobie.
Nie sprowadzał tego tylko i wyłącznie do związków homoseksualnych, ponieważ to jest jakby szersze spektrum odbiorców i z pewnością decyzja nie jest skierowana przeciwko tym środowiskom. Z pewnością nie. Natomiast wydaje mi się, to co zresztą było proponowane wielokrotnie, to znaczy zapewnienie pewnej możliwości, ale bez stworzenia nowej instytucji konkurencyjnej dla rodziny, byłoby chyba lepszym rozwiązaniem.
Dariusz Smoliński, radny Prawa i Sprawiedliwości, szczeciński radny, był moim i państwa gościem w rozmowie pod krawatem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję pięknie, serdecznie. Pozdrawiam.